Ostatni poranek w życiu Louisa Fona był łagodny jak szept. Uniósł się z pryczy zaspany i półprzytomny. Poklepał dziewczynkę, która głaskała go po policzku i wytarł jej nos, po czym sunął stopy w klapki leżące na glinianym klepisku. Przeciągnął się, mrużąc oczy w rozgrzanym słońcem pomieszczeniu wypełnionym gdakaniem kur i odległymi okrzykami chłopców, ścinających kiście bananów z palm. Jak błogo, pomyślał, zaciągając się aromatem wioski. Większą radość sprawiał mu tylko śpiew pigmejów Baka zebranych wokół ogniska po drugiej stronie rzeki. Jak zawsze dobrze było wrócić na tereny nad rzeką Dzia i do ustronnej wioski ludu Bantu, Somalomo. Za chatką dzieciaki siłowały się, wzbijając z czerwonej ziemi tumany kurzu, a ich cienkie głosiki płoszyły stada wikłaczy zrywające się z łopotem z kolon drzew. Stanął w snopie światła padającego z okna, oparł się łokciami o parapet i uśmiechnął szeroko do matki dziewczynki, która stała przy przeciwległej chacie, odrąbując głowę kurze przeznaczonej na dzisiejszy posiłek. Po chwili uśmiech Louisa zgasł i już więcej się nie pojawił. Ponad 200 metrów od nich, ścieżką w gaju palmowym, zbliżał się żylasty mężczyzna i jego towarzysz, już od pierwszej sekundy zwiastując nieszczęście. Znał muskularną sylwetkę Mboma jeszcze z Yaoundé, ale białego mężczyznę o kredowo-białych włosach widział po raz pierwszy. — Dlaczego przyszedł tu Mbomo? I kto z nim jest? — krzyknął do matki dziewczynki. Rozłożyła ręce. Na skraju lasu tropikalnego widok turystów należał do codzienności, więc dlaczego miałaby się tym przejąć? Przecież zazwyczaj po prostu spędzali 5-6 dni z pigmejami Baka w pełnej chaosu dżungli w rejonie Dzia. W każdym razie tak robili Europejczycy z grubym portfelem. Ale wnioskując z powagi i zażyłości między oboma mężczyznami, Louis przeczuwał, że chodzi o coś więcej. Coś było nie tak. Ten biały nie był turystą, a Mbomo nie miał czego szukać w tym dystrykcie bez wiedzy Louisa. Przecież to on był kierownikiem projektu pomocy rozwojowej od Duńczyków, a Mbomo tylko chłopcem na posyłki urzędników w Yaoundé. Tak wyglądały zasady gry. Czy ta dwójka na ścieżce knuła coś za jego plecami? Taka myśl sama się nasuwała. Wokół tego projektu w ogóle działo się dużo dziwnych rzeczy. Proces się ślimaczył, przepływ informacji wręcz ustał, płatności raz po raz się opóźniały albo w ogóle nie wpływały. Nie tak się umawiał, kiedy najmował się do tego zadania. Louis pokręcił głową. Sam był Bantu i pochodził z przeciwległego zakątka Kamerunu, setki kilometrów na północny zachód od tej wioseczki leżącej na pograniczu z Kongiem. Na północy, skąd pochodził, nieufność wobec wszystkiego i wszystkich wysysało się z mlekiem matki. Może to właśnie ona sprawiła, że Louis poświęcił swoje życie pracy na rzecz tych łagodnych ludzi z plemienia Baka, pigmejów z dżungli Dża, ludzi, których korzenie sięgały czasów, kiedy las sam się zasiewał, ludzi, dla których złe słowa takie jak nieufność w ogóle nie istniały. Dla Louisa te cudowne istoty stanowiły prawdziwą oazę pozytywnych ludzkich uczuć na tym przeklętym świecie. Tak, przywiązanie do pigmejów, Baka i tych okolic były dla Louisa eliksirem życia i pociechą, a jednak teraz zrodziło się w nim podejrzenie, że dzieje się coś niedobrego. Znalazł terenówkę Mboma zaparkowaną za trzecim rzędem chat. Za kółkiem spał smacznie kierowca w przepoconej koszulce futbolowej.
Silu, czy Mbomo mnie szuka?
Spytał tego masywnego, czarnego jak węgiel mężczyznę, który przeciągając się próbował się połapać, gdzie u diabła się znajduje. Pokręcił głową. Najwyraźniej nie miał pojęcia, o czym Louis mówi.
Kim jest biały, który jest z Mbomem? Znasz go? Spytał Louis.
Kierowca ziewnął. To Francuz?
Nie, odpowiedział mężczyzna, wzruszając ramionami. Trochę mówi po francusku, ale wydaje mi się, że jest z północy.
Okej. Louis poczuł ucisk w żołądku.
Może Duńczyk?
Kierowca skierował ku niemu palec wskazujący. Bingo. Tak właśnie było. A Louisowi niespecjalnie się to spodobało. Gdyby Louis nie walczył o przyszłość pigmejów, walczyłby o dzikie zwierzęta. W każdej wiosce otaczającej dżunglę pigmejów nie brakowało młodych bantu ze strzelbami, a dzień w dzień ofiarą kłusowników padały tuziny, mandryli i antylop. Ale choć stosunki między Louisem a kłusownikami były napięte, nie omieszkał on korzystać z podwózek przez gęstwinę motocyklami tych gnojków. 3 kilometry po wąskich dróżkach do wioski Baka w zaledwie 6 minut. Kto by się oparł, kiedy czas naglił? Rzut oka na gliniane chatki i Louis już wiedział, co się stało, bo wybiegły mu naprzeciw tylko najmniejsze dzieci i głodne, ujadające kundle. Louis zastał wodza wioski na posłaniu z liści palmowych. Otaczał go zapach alkoholu. Wokół wpółprzytomnego mulunga walały się puste reklamówki z whisky, dokładnie takie, jakie dostawało się po drugiej stronie rzeki. Nie było wątpliwości, że popijawa trwała przez całą noc, a wnioskując z ciszy, brali w niej udział niemal wszyscy mieszkańcy. Zaglądał do przepełnionych chat z gałęzi palmowych i zaledwie paru dorosłych było w stanie niemrawo skinąć mu głową. Tak to jest, jak chce się podporządkować sobie ludzi natury i zamknąć im gęby. Pomyślał, wystarczy dać im alkohol i dragi. I ma się ich w garści. Właśnie tak. Wrócił do zalatującej pleśnią chaty i mocno kopnął wodza w bok, aż żylaste ciało mulunga się wzdrygnęło, a rząd ostrych jak igły zębów obnażył się w przepraszającym uśmiechu. Ale Louisa niełatwo było udobruchać. Wskazał puste siatki. Dlaczego dostaliście pieniądze, mulungo? Spytał. Wódz pigmejów Baka uniósł głowę, wzruszając ramionami. Słowem, dlaczego nie posługiwano się w buszu zbyt często? Bo mu dał wam pieniądze, co? Ile wam wcisnął?
10 000 franków.
Brzmiała odpowiedź. Dokładne kwoty, a już szczególnie w tym rzędzie wielkości, stanowiły z kolei przedmiot żywego zainteresowania Baka. Louis skinął głową. Cholernym, Bomo. Dlaczego to zrobił? Aha, 10 000, powiedział. A jak często Bomo to robi? Mulungo znów wzruszył ramionami. Poczucie czasu również nie było mocną stroną pigmejów Baka. Widzę, że nie zasialiście nowych upraw, choć powinniście. Dlaczego?
Louis, przecież wiesz, że pieniądze nie dotarły.
Nie dotarły, Mulungo? Przecież sam widziałem potwierdzenia przelewu. Wysłano je ponad miesiąc temu.
Co się stało? Już 3 raz dowody wpłaty rozmijają się z rzeczywistością.
Louis uniósł głowę. Przez szelest cykad przebijały się obce dźwięki. Jeśli dobrze słyszał, był to lekki motocykl. Założy się, że Mbomo już tu jedzie. Miał nadzieję, że przybywa z sensownym wyjaśnieniem całej tej sytuacji. Rozejrzał się na wszystkie strony. Tak, coś tu nie gra i to bardzo. Ale wkrótce nastanie tu porządek. Bo choć Mbomo było głowę wyższy od Louisa, a ramiona miał jak goryl, Louis się go nie bał. Skoro Baka nie potrafili odpowiedzieć na pytania Louisa, ten palan będzie musiał sam to zrobić. Dlaczego przyjechał? Gdzie są pieniądze? Dlaczego nie uprawiają ziemi? I kim jest ten biały człowiek, który towarzyszył Mbomowi? Chętnie by się tego dowiedział. Dlatego stanął pośrodku placu, czekając, a chmura kurzu wznosząca się nad parującym gąszczem powoli spowijała chaty. Jeszcze zanim Mbomo zdążył zsiąść z motocykla, Louis chciał mu wyjść naprzeciw, rozłożyć ręce i skonfrontować z oskarżeniem. Chciał grozić mu ogniem piekielnym i demaskacją, powiedzieć wprost, że jeśli dobrał się do środków należnych Baka, by zapewnić im dalszą egzystencję w dżungli, to następną rzeczą, której dotknie, będą kraty celi w więzieniu Kondengui.